Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Z nowych danych Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że małżeństwa zawieramy coraz później albo i wcale nie mamy na nie ochoty. Aż 57% respondentów potwierdziło, że członkami ich rodzin są osoby pełnoletnie, które nie są żonate czy zamężne. To fragment najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej o polskich rodzinach. Odkładanie ślubu na później bądź całkowite odrzucenie możliwości wstąpienia w związek małżeński to rozwiązanie praktykowane coraz częściej i, jak pokazują wyniki naszych badań, spotykające się z coraz większym zrozumieniem. Ponad 3/5 badanych, 63%, akceptuje fakt, że młodzi ludzie odkładają decyzję o małżeństwie lub w ogóle z niego rezygnują. Od 2008 roku pozwolenie na taką postawę umocniło się, wzrost aż o 6 punktów procentowych, czytamy w innej części raportu. Dlaczego młodzi Polacy od małżeństwa wolą konkubinat, a nawet samotność? O tym chciałbym porozmawiać z dzisiejszymi gośćmi Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, z panią Kamilą Daroszewską, doradcą rodzinnym. Witamy pięknie.
Dzień dobry.
I panem doktorem Grzegorzem Kaczmarkiem, socjologiem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Dzień dobry.
Co dzieje się z polskimi rodzinami? Są jeszcze, czy już ich nie ma? Bo skoro młodzi żenić się nie chcą, no to rodzin nie ma.
Myślę, że polskie rodziny, a tak naprawdę wszelkie rodziny, wszystkie rodziny we wszystkich krajach przeżywają ogromne zmiany i raczej właśnie wolałbym używać określenia gwałtowna przemiana, a nie kryzys, bo już tych kryzysów mamy tyle, ale rzeczywiście jest to ściśle ze sobą powiązane, to znaczy właśnie te gwałtowne, chyba zbyt szybkie dla człowieka jako, nie wiem, gatunku, zmiany cywilizacyjne, kulturowe, technologiczne, bezpośrednio i może nawet w głównej mierze jakby odzwierciedlają się w przemianach rodziny, która brzmi to jak slogan, ale jest to wciąż, mam nadzieję, prawda, jest tą podstawową strukturą i komórką społeczną. Jakby ona i skupia te problemy, jakby przyciąga, ale też jakby generuje te problemy. Stąd te wszystkie zawirowania w rodzinie znajdują jakby swoje odzwierciedlenie.
A z pani punktu widzenia, doradcy rodzinnego, co dzieje się z polskimi rodzinami?
Ja mam wrażenie, że to, co było kiedyś dla nas szokiem, czyli takie usamodzielnienie się dwóch osób indywidualnych, mam wrażenie, że szczególnie kobiet i podjęcie decyzji o tym, że nie chcą małżeństwa, było kiedyś dla nas szokiem 20 lat temu.
Oj, było.
Prawda? Na dzień dzisiejszy kobieta, mam wrażenie, że w związku z tym, że może sama się utrzymać i przykre to jest, ale jakby nie musi wchodzić w zależność małżeńską po to, żeby funkcjonować, wybiera życie bardzo często samotne. To jest pierwsze.
Świadoma decyzja kobiety?
Tak, świadoma, bardzo często świadoma decyzja kobiety. Po drugie, nastąpiła ogromna zmiana w tym, że przyjemność bardzo jest wysoko w tej chwili w wartościach dla ludzi.
Hedonistyczna postawa społeczna?
Hedonistyczna, ale też taka, że nie chce żyć w czymś, czego nie chce. Mam wrażenie, że tam w przeciągu ostatnich 20-30 lat nastąpiła ogromna zmiana. Kiedy małżeństwa po prostu były razem bez względu na to, co się w nich dzieje, i radziły sobie z kryzysem. Na dzień dzisiejszy pary, jeżeli mają kryzys, to w zasadzie się rozstają.
Jakie jest państwa zdanie, jaka jest państwa opinia? Oczywiście przez cały czas trwania naszej dyskusji w studiu czynny jest nasz telefon 52 345 50 90. Nie mówimy dzisiaj o kryzysie polskich rodzin, ale o gwałtownych przemianach, jakie te rodziny przechodzą. Młodzi ludzie, którzy decydują się na bycie ze sobą, nawet decydują się na dziecko, czyli jakby zakładają takie gniazdo rodzinne, w moim przekonaniu, nie wiem czy słusznym, jakby chcą uniknąć pewnego rodzaju odpowiedzialności, która idzie za zawarciem związku małżeńskiego. No bo następuje, wchodzi się w nowe role społeczne, wchodzi się w rolę żony, męża, ojca, matki. To są role bardzo odpowiedzialne, a przy takiej sytuacji, kiedy jest to taki wolny, luźny związek, ta odpowiedzialność jakby wydaje się być mniejszą.
Tak, z pewnością jest to pewnie jeden z czynników, ale też jakby zbraniam się przed takim widzeniem, bo to jakby od razu generuje coś w rodzaju oskarżenia tego typu postaw. Natomiast staram się jako socjolog patrzeć na tego typu zjawiska bardziej z perspektywy jakby źródeł, przyczyn, dla których ludzie na przykład tak się zachowują. Więc tak jak pani powiedziała, ja myślę, że takim kulturowym głównym powodem jest ta banalna prawda, że dzisiaj tego typu zachowania pojawiają się i stają się masowe po prostu dlatego, że można, że one są dopuszczalne. I to widać bardzo wyraźnie, począwszy od tych twardych takich czynników, jak czynniki ekonomiczne, dobrobyt, że nieprzypadkowo te zjawiska, o których mówimy, pojawiły się i w pierwszym rzędzie się pojawiają w najbogatszych społeczeństwach, w tych, w których ludzi stać na to, żeby odejść z domu, żeby samodzielnie podjąć życie. Stać ich na szukanie alternatywnych rozwiązań w stosunku do tradycyjnej rodziny, która, przypomnę, no, zapewniała bezpieczeństwo, zapewniała byt, zapewniała, nie wiem, dach nad głową, pożywienie, stół. Dzisiaj w bogatych społeczeństwach to wszystko można uzyskać poza rodziną. Rodzina nie jest, jak powiem, potrzebna, nie jest warunkiem koniecznym, żeby to uzyskać. I druga grupa czynników to są, zwłaszcza w społeczeństwach bardziej tradycyjnych, no, myślę tutaj również o tej tradycji naszej katolickiej, że jest coraz większe przyzwolenie, chociaż też w dużej mierze przyzwolenie takie troszkę też wymuszone. Tu przed audycją rozmawialiśmy o swoich dzieciach, o swoich znajomych, że no, dzisiaj najczęściej właśnie młodzi stawiają rodziców przed faktem dokonanym. Oni nas nawet nie pytają.
Jedynie trzasnąć drzwiami i zerwać kontakt, co jest głupie, tak. Albo zaakceptować siłą faktu z przymusu taką sytuację.
Proszę zobaczyć, kiedyś było dokładnie odwrotnie. Było nie do pomyślenia, by dzieci nie pytały o zasadnicze decyzje, jakimi były decyzje małżeńskie, czy no, pośrednio nawet prokreacyjne swoich rodziców, swoich no, dziadków najbliższych. Dzisiaj mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że często jakby czynią to właśnie z pełną świadomością, by takie decyzje podejmować samodzielnie, nie wiem, czy w formie buntu, nie, tak jak powiedziałem, być może pewnie głównie jako przejaw takiej swojej demonstracji swoistej autonomii. I jeśli można jeszcze odnośnie tej roli i samodzielności kobiet. Też no tu zgadzam się z panią z tą diagnozą, że niewątpliwie nawet tą siłą sprawczą tych procesów napędzającą w większym stopniu są dzisiaj kobiety niż mężczyźni, bo właśnie te przywileje, które do niedawna były typowo męskie, właśnie, że mężczyzna miał prawo, nie wiem, później podejmować pewne decyzje, czy nawet uchylać się od pewnej odpowiedzialności w związkach małżeńskich, o tyle kobieta była niejako skazana na tą rolę
zegarem
matki.
Zegarem biologicznym, tak?
I zegarem biologicznym, ale też kulturowo przede wszystkim. Dzisiaj kobiety się rzeczywiście wyemancypowały i ekonomicznie, ale przede wszystkim też świadomościowo, kulturowo. Natomiast pozostaje, myślę, że za chwilę będziemy o tym mówić, dla mnie kwestia absolutnie kluczowa, i niestety chyba jakby zaniedbana w tych dyskusjach o kryzysie rodziny lub gdzieś tam na trzeci plan zepchnięta w stosunku do sytuacji mężczyzny i kobiety, to jest sytuacja dzieci. I to uważam, że to jest dramat. To jest problem, z którym wciąż sobie nie radzimy. Dorabiamy tu różne teorie. Oczywiście nie jestem tutaj specjalistą. Mogę się bardziej powołać na intuicję i własne doświadczenia. Uważam, że ten nowy model rodziny jest, powiem tak znów dyplomatycznie, dramatycznie trudny i niebezpieczny dla dzieci.
Ze wszystkich możliwych stron.
Tak.
I zaraz o tym sobie powiemy. 52 345 50 90. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszej dyskusji. Rozmawiamy dzisiaj o przemianach, jakimi podlegają rodziny w obecnej dobie, także u nas w Polsce, bo nie można mówić, że to tylko polski problem. No, gdybyśmy spojrzeli na ten XIX-wieczny model rodziny, to przede wszystkim mężczyzna. Mężczyzna, który musiał się najpierw wyszumieć, czyli gdzieś do 40, a później szukał sobie bardzo młodej partnerki i on ją utrzymywał. Ona była kompletnie od niego zależna. Dzisiaj zupełnie odwrotnie.
Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie, ale trochę ustosunkowując się do tego, co pan doktor powiedział i kontynuując wątek, zwróćmy uwagę na to, że w zasadzie na dzień dzisiejszy nie ma rodzin wielopokoleniowych albo jest ich bardzo mało i bardzo rzadko rodziny z pokolenia na pokolenie mieszkają razem wspólnie. W związku z tym ludzie młodzi W związku z tym, że nie potrzebują do końca wsparcia takiego finansowego, czy nieruchomości, czy mieszkania, tak, nie zostają w domu pochodzenia, tylko z niego odchodzą.
No ale rodzina wielopokoleniowa, tak przynajmniej wierzyliśmy i tak chyba było, dawała no, różnego rodzaju zyski, dawała poczucie tradycji, korzeni, stabilności, przekazywania pewnych rzeczy przez babcię i tak dalej.
Właśnie rola dziadków w wychowaniu dzieci, no, kapitalna zupełnie. No. Tak?
Jeszcze jeżeli mogę dodać, jest tak, że jeżeli jest uzależnienie, uniezależnienie od tego, żeby zostać w rodzinie pochodzenia, to nie trzeba do końca się trzymać już tych wartości, które pokolenie poprzednie przekazywały z pokolenia na pokolenie. Stąd też ta zmiana, bo jeżeli stać ludzi młodych na to, chociażby finansowo, za tym intelektualnie i emocjonalnie na to, żeby się odkleić od rodziny pochodzenia, to nie trzeba się utrzymać, w cudzysłowie, wartości, które ta rodzina przekazuje.
Tych bardzo tradycyjnych
bardzo
wartości.
Bardzo tradycyjnych wartości.
Powiedzmy, no dobrze, ale kobiety uświadomiły sobie swoją siłę ekonomiczną, czyli swoją niezależność ekonomiczną i co? Postanowiły odciąć się od tego zbędnego balastu posiadania w domu ojca i męża?
Daleko posunięty wniosek.
No być może, ale...
balast, tak poczułem się tak, rzeczywiście.
Daleko posunięty wniosek. To jest bardzo ciekawe, że w momencie, to trzeba też zaobserwować i jakby zaakceptować w jakim sensie rzeczywistość, jaka powstała. I myślę, że tutaj pan doktor też takie ma zdanie, że ta niezależność kobiet poszła w taką stronę, że one po prostu wyszły z tej pierwszej zależności przypisanej rolą.
Czyli on mnie utrzymuje, tak?
Tak, on mnie utrzymuje. To jest to, co też pan powiedział, że kiedyś było tak, że kobieta całkowicie była uzależna od mężczyzny. Dzisiaj powiedziałabym, że buduje kobieta bardziej relacje partnerskie. Jakbym się miała odnieść do mojej pracy, to mam wrażenie, może to będzie trudne, ale mam wrażenie, że mężczyźni... Nie dorośli, to źle powiedziane. Mężczyźni nie nadążyli za tym, że kobieta chce być w życiu partnerem. Odnoszę wrażenie, że to jest bardzo często częścią konfliktu.
Ale
i
czy
powodem...
to wynika z jakiegoś tradycyjnego wychowania? Co? Mężczyzna, pan i władca?
No tak, no. Przypomnijmy, że ten model patriarchalny, w którym głową rodziny, decydentem, no panem niemalże, czasami nawet pierwszym przed Bogiem, jeśli w Boga nie wierzono, był mężczyzna, trwał przynajmniej setki lat w naszej cywilizacji, a jakby dobrze policzyć, pewnie parę tysięcy lat. Natomiast ten nowy model partnerski, tak go umownie nazwijmy, ćwiczymy go dopiero od, no nie wiem, no w Polsce od kilkunastu, no powiedzmy 30 lat, tak?
O, trochę pewnie naciągając,
czy 20 parę, tak. No właśnie, kompromisowo. Mhm. W cywilizacji tych krajów zachodniej Europy, no parędziesiąt lat dłużej, ale to i tak jest wciąż strasznie krótko. I tak. Natomiast sam czas tutaj chyba nie jest nawet kluczowy. Ja myślę, że główny problem polega na tym, że właśnie nie udało się wypracować jakichś sprawdzonych, nowych rozwiązań tych relacji. To, o czym mówimy, że no, używamy tych zaklęć w rodzaju związek partnerski, ale w praktyce, i wie to każdy małżonek i każdy partner, rozkładamy się nawet przy, nie wiem, takiej czynności jak mycie naczyń czy przewijanie dziecka, że nagle się okazuje, że to hasło partnerstwo kompletnie nie pasuje do realnych sytuacji życiowych. W związku z tym to jest jakby wciąż przed nami. Ja, może to tak trochę prowokacyjnie zabrzmi, ja coraz częściej zaczynam doceniać pewne tradycyjne, można by powiedzieć, archaiczne rozwiązania, bo głęboko wierzę, że jesteśmy wciąż w dużej mierze jednak uwarunkowani, nie wiem, biologicznie. Jesteśmy wciąż też gatunkiem Homo sapiens, nie tylko tym ukoronowaniem poprzez osiągnięcia cywilizacyjne tej ewolucji. I zresztą już się pojawiają pewne symptomy powrotu do chociażby tradycyjnego podziału ról, do powrotu do pewnych rozwiązań, które właśnie przez setki czy tysiące lat się sprawdzały, które nie były do końca partnerskie, które nie były symetryczne, ale to nie znaczy, że one były krzywdzące którąś ze stron. I jeszcze jedna uwaga. Proszę zwrócić uwagę, że jeden z większych problemów i źródeł konfliktów w relacjach z innymi cywilizacjami właśnie polega na tym, że my Europejczycy, my Euroamerykanie wciąż nie potrafimy zrozumieć, że kobiety i mężczyźni z innych części świata naprawdę akceptują, oczywiście głównie poprzez pewnie kulturę, nawyki, trening.
Oraz warunki, zupełnie, w jakich żyją.
Zupełnie inny model relacji męsko-damskich, relacji rodzinnych. Zapominamy o tym, że tysiące różnych kultur miało zupełnie inne jakby sposoby rozwiązywania tych relacji.
Nie do końca bym się zgodził z powrotem do tych tradycyjnych ról, co każdą niedzielę na basenie obserwuję, jak to młodzi tatusiowie dumnie ze swoimi córkami i synami przychodzą na basen, jak z nimi się świetnie bawią. Wychowywanie dzieci dzisiaj przez ojca nikogo nie dziwi. To nie jest tradycyjna męska rola, a jednak okazuje się, że bardzo, bardzo wartościowa.
Też nie do końca, bo są kultury, nawet taka są około blisko nam znana, na przykład kultura grecka, w której od tysięcy lat ogromną rolę w wychowaniu odgrywali mężczyźni, dziadkowie. Oczywiście głównie w tej kulturze plebejskiej, ale jednak właśnie dominującej, prawda? Bo nie mówimy o, nie wiem, o jakichś takich elitarnych kręgach. Grecja nam się kojarzy zaraz z Atenami, arystokracją grecką, senatorami. Natomiast ja mówię o ludzie greckim. I już nie mówię o tak zwanych kulturach pierwotnych, gdzie właśnie ten model wychowania był bardzo różny. Zgadza się, że najczęściej, pewnie statystycznie, mężczyźni mieli przypisywane role łowiecko, jakieś takie
obronne.
Natomiast kobiety właśnie opiekuńcze, zajmowanie się domem. Ale też to bardzo, bardzo różnie bywało. Na przykład znów w modnym dzisiaj Tybecie jeszcze do dzisiaj są pozostałości na przykład wielomęstwa. I to wynika z warunków ekonomicznych, z pewnych sytuacji właśnie uwarunkowanych klimatem, uwarunkowanych warunkami, w jakich ci ludzie
kulturą,
żyją.
Kulturą, tradycją i religią także, bo to także ma swój wpływ. No właśnie, powiedzmy o religii. Polska, kraj katolicki, a tutaj nagle takie uderzenie w tą największą wartość, jaką jest rodzina. Jak Kościół powinien reagować w takiej sytuacji? No bo konkubinat jest dzisiaj bardzo powszechny.
Byłabym ostrożna z wypowiadaniem się za Kościół, a takie zadał pan pytanie. Natomiast myślę, że deklaracja jedno, nawet deklaracja bycie katolikiem, a życie drugie. Myślę, że religia czy Kościół powinien raczej podążać za zmianami, żeby nie stracić wiernych i nie zostawić ich w samotności, nawet ich bardzo trudnych wyborów dzisiaj, bo rozmawiamy o tym dzisiaj dosyć lekko, ale to są trudne wybory i ten proces, który się dzieje, tego usamodzielniania się i bycia w związku partnerskim, to jest trudny proces, bo gdzieś po drodze są dzieci, jednak są zależności. Jest
i
rodzina,
odpowiedzialność.
I jest odpowiedzialność. Znaczy ci ludzie są odpowiedzialni. To ja daleka była od tego, że w związku partnerskim ludzie przestają być odpowiedzialni, że samo małżeństwo, samo podpisanie aktu małżeństwa stanowi tą odpowiedzialność. Natomiast to jest jakiś proces i myślę, że ludziom zadeklarowanym katolikom jest potrzebne wsparcie Kościoła i wyrzucanie ich poza nawias. Myślę, że jeszcze bardziej im utrudnia.
Utrudni to ten fakt bycia w jakimś takim wolnym związku.
Ponieważ deklaratywnie oni mają rodzinę. To znaczy deklaratywnie jest tak, że dwie osoby, które nie podpisały aktu małżeństwa, są w związku partnerskim, mówią o sobie, szczególnie mając dziecko, jako rodzina. Oni tak to nazywają, tak to czują.
A jak mówi o tym prawo? Prawo nie czuje ich jako rodziny.
No nie traktuje ich jako rodziny, to prawda.
5,5 miliona polskich rodzin, powiedział pan dr Grzegorz Kaczmarek tuż przed wejściem do studia, i 2,5 miliona rodzin niepełnych, czyli...
Tak, w takich statystykach GUS-owskich, które na szczęście sądzę, że trochę zawyżają te dane, ponieważ nawet z powodów pewnych ekonomicznych, myślę, że część osób deklaruje życie jako single, natomiast faktycznie oni są w związkach, ale no mimo wszystko musimy
ale
poważnie
socjalne
traktować.
Dodatki powodują, że zgłaszają się jako single, tak?
Tak, i różne, nie wiem, udogodnienia, być może nawet taki właśnie ze względu na już tutaj wspomnianą tendencje wśród kobiet, część kobiet nawet demonstracyjnie i być może nawet część mężczyzn podkreśla to, że samodzielnie radzi sobie w życiu, prawda? Ale jest to rzeczywiście zatrważająca liczba, ponad 500 000, 2 200 000 kobiet samotnie wychowujących dzieci i ponad 370 tysięcy mężczyzn. Także to wychodzi, że na dwie pełne, normalne, zdrowe rodziny przypada właśnie ta jedna rodzina niepełna, no przynajmniej w formalnych deklaracjach.
I tutaj jest właśnie to, o czym pan wspomniał, kwestia dzieci. Dzieci, ich samopoczucia, ich bycia wśród rówieśników w szkole, no rodzą się same trudne sytuacje.
Z naszego punktu widzenia rodzą się trudne sytuacje, a z punktu widzenia mojej praktyki rzadkością jest w tej chwili rodzina pełna. Czyli dzieci w szkołach rzadko mają mamę i tatę, z którymi mieszkają razem. Na co by wskazywały statystyki, o których mówi pan doktor. Są to wujkowie, są to osoby, do których dzieci mówią po imieniu. I bardzo często wymieniają się informacjami, że mają dwa domy, że raz idą na weekend do taty, raz idą do mamy. Więc to, co było kiedyś normą, to co dzisiaj my, jakby nie będąc w tym środowisku, nie będąc tam na dole, gdzie te dzieci są małe, uważamy za wyjątek, to przestało już też być wyjątkiem. Te zmiany są posunięte bardzo daleko.
Przychodzi Jasiu do klasy i mówi, że mamusie i tatusia mam w domu.
Mogę się włączyć i zapytać panią, bo to zawsze mnie to bardzo intrygowało. Przed chwilą wygłosiłem taką tezę, przynajmniej ukrytą, że jest to bardzo trudna sytuacja dla dziecka, zwłaszcza małego dziecka. Czy pani potwierdza to, że... No bo dorośli jakoś sobie to racjonalizują. Te wybory, rozwody, nowe związki. Natomiast myślę, że dziecko najczęściej nie rozumie tej sytuacji.
Zaskoczę być może panów, ale dzieci mają, nie mają z tym problemu. To znaczy to, w jaki sposób sobie świetnie dzieci z tym radzą. Tak jakby
plastycznie się dostosowują?
Znaczy nie, to jest dla nich sytuacja oczywista. Oni innej nie znają bardzo często, tak? Więc nie wiem, albo rodzice się rozstali, jak te dzieci były małe. W związku z tym dwa domy są od zawsze, tak?
Nie znają innego świata.
To znaczy
jakby,
tak jakby, nie, w związku z tym, że nie wiedzą, że może być inaczej, to ta jest dla nich sytuacja nienormalna. Że ktoś się dziwi, że może to dziwić, tak? To jest jedna rzecz. A druga, nawet jeżeli dzieci są bardziej dorosłe, to z mojego doświadczenia dorosłe, czyli mają 10, 7, nie wiem, 12
lat. Są bardziej świadome.
I rodzice się rozwodzą, to o ile pierwszy moment jest bardzo trudny dla dziecka, bo jest zmiana, to później też ja odnoszę wrażenie, że bardzo często rodzice mają większy problem z tym, że dzieci mają problem, niż dzieci, które się do tego przystosowują.
Poczucie winy być może, tak? Znaczy,
tak.
No, moje oczywiście są obserwacje takie jednostkowe, chociaż no, niedosłownie, bo znam paręnaście takich przypadków. I no, zaryzykowałbym tezę, że w każdym, znaczy, że nie ma żadnego przypadku, gdzie jednak taka sytuacja, w których pojawia się, że tak powiem, kilku ojców, ten biologiczny i kolejny partner, czyli że taka sytuacja w moim doświadczeniu zawsze rodzi jakieś problemy emocjonalne u dzieci i różnego typu zawirowania związane począwszy od tego, jak się zwracać do tego nowego tatusia, ale przede wszystkim mówiąc o rzeczach naprawdę ważnych i głębokich, jaki mieć stosunek emocjonalny do tej osoby, jak i moje obserwacje tutaj nie potwierdzają jakby z kolei tej pani tezy. Nawet bym tutaj znów zaryzykował taką myśl, że być może dzieci, szukając pewnej równowagi, jakby poprzez pryzmat miłości do matki najczęściej, to statystyki pokazują, racjonalizują sobie tę sytuację i dostosowują się, żeby nie być karane jakoś, bo dziecko się czuje odrzucone. To zresztą wiele badań na to wskazuje, że ten słynny syndrom poczucia winy u dziecka przy rozwodzie, że dziecko najczęściej myśli,
tak?
Że jest, zresztą rodzice tym grają bardzo często, tak? I dziecko ma, nie wiem, czy statystycznie można by to określić, ale obawiam się, że bardzo często dziecko czuje się współwinne, że ta rodzina się rozpadła, że nie potrafiło utrzymać przy sobie ojca i mamę. Jak w tym okrutnym dowcipie, kogo bardziej kochasz, prawda? Tak naprawdę dziecko jest stawiane w takiej sytuacji.
No i tu wkraczamy w odpowiedzialność rodziców, zgodną też z kodeksem postępowania rodzinnego, że dobro dziecka jest najważniejsze. Jeżeli rodzice są na tyle dojrzali, a o to jest bardzo trudno na dzień dzisiejszy, to już nie ma znaczenia, czy to jest małżeństwo, czy partnerski związek. Odejrzałość jest dzisiaj trudno i ona jest coraz późniejsza. To dojrzałość rodziców nie powinna. Najważniejsze jest, żeby rodzice byli na tyle dojrzali, żeby jednak się kierowali dobrem dziecka. I wtedy konflikty i wartości, i tego, kogo słuchać, i kto wyznacza kierunek wychowania, czyje wartości są nadrzędne, czyje wartości są nadrzędne, wtedy rodzice upraszczają ten świat.
No i w końcu ktoś zdecydował się wziąć udział w naszej dyskusji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Stały słuchacz z Poznania się kłania.
Kłaniamy się.
Polskiego Radia PIK. Więc tak, chciałem powiedzieć, że ja z żoną jestem już od 2010 roku w związku małżeńskim. Po ślubie kościelnym i powiem, że są nieraz chwile, proszę Państwa, trudne i trzeba po prostu, najważniejsze, trzeba iść na kompromis. Nie może być, że moje, twoje, ja czy ty, tylko wspólnie porozmawiać i z czegoś w życiu zrezygnować. Nie może być zawsze ja, bo jeżeli będzie ja, no to właśnie to, co tutaj Państwo mówicie, że tych związków się nie zawiera. A poza tym świat idzie właśnie w złym kierunku, bo uważam, że jednak człowiek jest stworzony po to, aby mieć drugą osobę przy sobie, tak Pan Bóg stworzył, żeby po prostu lepiej się żyło w trudnych chwilach.
No tak, ale pani Kamila powiedziała, że ci ludzie, którzy żyją w tych wolnych związkach, także czują tę odpowiedzialność i dbają o siebie.
Nie powiedziałbym. Odwiedziło mi nowowrocławskie sanatorium, panie redaktorze, to zdziwiłby się pan, po co ci ludzie i coraz młodsi tam przyjeżdżają. Także właśnie tu w tym kierunku tych luźnych związków. Także to jest nie za bardzo mi odpowiada 32-latkowi. No tak jest i także to w Poznaniu, w Wielkopolsce też mamy, walczymy z tym problemem. No,
solidna Wielkopolska.
Pozdrawiam, ślicznie słychać was na 101. Bardzo
megaherca.
Dobrze. Dziękuję.
Dziękujemy za te uwagi słuchacze. Czekamy oczywiście na Państwa telefony. Wspomniała Pani o późnej dojrzałości. W tym raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej przeczytałem też zadziwiającą rzecz, że dzisiaj średnia, przeciętna wieku dziecka, które pozostaje w rodzinnym gronie, na rodzinnym garnuszku, to 29 lat. No, ja już wtedy od 4 lat w swoim życiu miałem rodzinę i za nią odpowiadałem. Co się dzieje? Dzieci nie chcą wyfruwać z gniazd. Mamy pana Grzegorza w tej chwili na linii. Halo, halo. Panie Grzegorzu, słuchamy. No, coś się pan Grzegorz odzwonił w końcu?
Nie, już jestem na antenie.
Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No tak zostałem sprowokowany tą audycją, tak się przysłuchuję, no i niestety nie mogę się z tą Panią zgodzić, no nie, przepraszam, że nie zapamiętałem nazwiska.
Pani Kamila.
No, Pani Kamile. No o co chodzi? No ja nie rozumiem, co to znaczy słowo partnerstwo. Partnerstwo, no co jest, no jak to by dorównać do małżeństwa, przecież to jest jakaś no umowa, zapisane prawnie. Jest małżeństwo, później dzieci są z tego.
Ale nawet w małżeństwie musi być partnerstwo, to nie musi być tylko w wolnym związku.
Ogólne zrozumienie, a partnerstwo to ja mogę iść sobie na ryby, karty pograć, czy tam w piłkę, panie redaktorze, tego ja będę się trzymał.
Dobrze, dziękujemy panie Grzegorzu, no, będziemy szli w tym kierunku. Co pani na to?
Cóż powiedzieć, jakby bardzo, bardzo dobrze rozumiem, co jeden i drugi słuchacz powiedział, odnosi się to do ich wartości, jakie wyznają, nic poza tym.
No, obydwa głosy bardzo tradycyjne, to znaczy prezentujące postawy typowej, tradycyjnej rodziny katolickiej, zwłaszcza pierwszy słuchacz nie ukrywał jakby swojej perspektywy, no to oczywiście one nie są reprezentatywne, no bo te ciągłe statystyki, na które się właśnie powołujemy, pokazują, że tendencja jest inna, ale też pewnie jest trochę tak, że właśnie co innego deklarujemy, co innego czujemy, co innego robimy. Odwieczne takie rozdarcie tutaj naszej polskiej duszy.
Pani Teresa na antenie, halo, halo.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja w takiej sprawie. Córka jest w toku sprawy rozwodowej i to się wszystko przeciąga, bo sąd zażyczył sobie, że dzieci w wieku 10, 12 i 15 lat mają sobie wybrać rodziców. Czy
to jest zgodne z prawem, tak?
Tak, czy to jest zgodne z prawem, bo do lekarza dziecko też nie może iść samo, tylko musi być z opieką rodzica, a w tej chwili takie dzieci mają prawo sobie wybrać, czy obowiązkiem jest
okrutny
ich
żart, kogo tak kochasz bardziej, mamusie czy tatusia,
tak
powiedział w naszym studiu pan doktor Grzegorz Kaczmarek. Dziękujemy pani Tereso. Jak to jest zgodnie z prawem?
Prawdopodobnie jest to zdanie dosyć uogólnione, ponieważ w trakcie rozpraw sądowych sąd wysyła rodziny, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, do RODEKA, do rodzinnych ośrodków opiekuńczo-diagnostycznych. I tam psycholog i psychiatra bada całą rodzinę. To pierwsze. Po drugie, wątpię, żeby sąd tak powiedział, żeby dziecko mogło sobie wybrać któregoś rodzica. Jest to dla mnie wątpliwe. Ale myślę, że to nie jest zła wola tej pani, tylko raczej jakieś uogólnione zdanie na temat rozprawy, która się wydarzyła.
I kolejny słuchacz lub słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy panią.
Jestem w związku małżeńskim od 46 lat.
Brawo.
Na dobre i na złe.
To jest tak. Właśnie tak, na dobre i na złe, faktycznie.
Właśnie o to chodzi. A jeżeli się jest w związku takim latającym, bo tak można to nazwać, dzisiaj jestem z tym, jutro jestem z tamtym, nic nie wiąże takich ludzi. Nie dam sobie nic powiedzieć na ten temat, że nawet dziecko wiąże. To jest chwila. Pod wpływem chwili ci ludzie rzeczywiście decydują się, będziemy och i ach. I właśnie rzeczywiście, dopóki jest ta chwila och i ach, to jest wszystko dobrze. Ale jeżeli przychodzą kłopoty, to taki jeden z drugim zostawia tą osobę i kto wtedy cierpi? Cierpią dzieci i dzieją się takie sytuacje, jakie mają w tej chwili miejsce. Nie doprowadźmy do tego, żeby było tak jak w Holandii, że rodzic jeden, rodzic matka nazywa się rodzicem A czy pierwszym, a taki ojciec tego dziecka nazywa się rodzicem numer dwa. No przecież to jest niesamowita historia. No nie można doprowadzić. To jest nawet od zwierzęce. Jedna czy druga grupa zwierząt, nawet ptactwo, łączy się w grupę, powiedzmy, tak zwaną małżeńską i są do końca jednego partnera mając.
Dziękujemy pani pięknie, bo chcę w tym momencie, po tym co pani powiedziała, zadać naszej ekspertce ważkie pytanie. Jest pani doradcą rodzinnym, czyli ogląda pani rodziny w kryzysie, kiedy te rodziny, kiedy te małżeństwa postanawiają zawalczyć o siebie, wiedzą, że jest źle. Czy tyczy to też związków tak zwanych konkubinatowych, że przychodzi on, ona, wiedzą, że w ich wolnym, jak to pani powiedziała, latającym związku jest nie tęgo i szukają u pani porady.
Absolutnie tak. Bardzo duża część z tych związków to niekoniecznie małżeństwa, tylko pary, które żyją razem, biorąc właśnie odpowiedzialność za to, co stworzyli i za dzieci, które posiadają. Mają te pary bardzo długi staż, mają staż 20-letni. Zdarza się, że 20...
Bez ślubu cały czas,
żyjąc z jednym partnerem i partnerką. Nazywają siebie rodziną, tworzą rodzinę, są w systemie rodzinnym,
czyli rodzin
chcą pochodzenia.
Być rodziną. Nie rozstają się pod wpływem chwili
i samo to, że nie zawarli tego związku małżeńskiego formalnie czy pod względem prawnym, nie zmienia i nie czują, że zmienia ich status.
Pan Jerzy?
Mimo tego, że ochrypłem, to i tak pan rozpoznał głos.
Słucham pana.
Proszę państwa, małżeństwem jesteśmy już ponad 50 lat. I ja myślę, że to wszystko, o czym próbujecie państwo przeciwstawić na drugiej szalce, wszystkie związki, jakieś partnerskie umowy, co by nie powiedział, to nie jest to, co jest małżeństwo. Biedne są te dzieci, które potem tato się nazywa tak, a mama tak, a ja tak. A potem jeszcze ktoś tam, coś tam.
No dobrze, panie Jerzy, ale jeśli by pana córka lub pana syn przyszedł i powiedział, chcę być z tym i z tym, ale nie będziemy mieli ślubu. Będziemy mieszkać, będziemy mieli dzieci. Co by pan zrobił?
Proszę państwa, jest to, jakby to powiedzieć, to jest, ja sobie tego nie wyobrażam, tak to powiem. Niewyobrażalne. Obaj nasi synowie
Założyli rodziny, mają
śluby kościelne, są małżeństwami, mają wspaniałe dzieci, czyli wnuczęta. I w tym jest cała rzecz. A cokolwiek by powiedział, ja przepraszam najmocniej, że użyję takiego określenia, ale dla mnie to wszystko, co jest poza sakramentalnym związkiem jest erzacem. Tak to po prostu nazywam.
Czuję. Dziękuję pięknie, panie Jerzy. Kolejny nasz słuchacz się dodzwania lub słuchaczka. Halo, halo.
Dzień dobry. Czy ja się zadzwoniłem do Radia PIK?
Tak, słuchamy pana.
Ja się nazywam Michał Krzysztof. Dzwonię z gminy Białe Błota, bo my mamy tutaj taki problem. Otóż nieoficjalnie mieszkańcy dowiedzieli się. Mogę teraz mówić? Nie przeszkadzam panu?
Wie pan co, jeśli rzecz nie tyczy audycji, chętnie odbiorę ten telefon po zakończeniu audycji. Dobrze, tak? Bo znaczy, dyskutujemy o rodzinie, a chętnie posłuchamy.
Tak, a zadzwonić na ten sam numer?
Na ten sam numer, tak, bardzo proszę. O godzinie 13.
Dobrze, dziękuję. Do
dziękuję. Akurat telefon nie w związku z naszą audycją, ale widzę, że wzbudziła ta dyskusja o polskiej rodzinie, innej rodzinie niż tej, którą znamy tradycyjnej. Bardzo dużo emocji. Pani Mario, słuchamy.
Dobry.
Dzień dobry.
Wie pan co, przysłuchuję się do audycji. Sama jestem szczęśliwą małżonką, 29 lat.
Gratuluję.
Mam trójkę synów. No i jeden z moich synów kochanych jest w związku niesakramentalnym. Mają prześlicznego wnuka, którego bardzo kochamy. I tak jak słyszę różnych tu opiń, i ja również z tym walczyłam, marudziłam, byłam marudna, zgadliwa. I taki mądry człowiek mi powiedział kiedyś tak: słuchaj, czy tobie zależy na twoich wyznaniach, przekonaniach, wierze, czy na dzieciach? No ja się oburzyłam, oczywiście na jednym i na drugim. No dalej mi tłumaczy. Jeżeli dalej będziesz tak marudziła, zgrzeciła, to oni w ogóle do ciebie nie przyjadą. Bo zaznaczam.
Wykopiesz taki rów, że będzie za głęboki.
Tak, ale do czego zmierzam? Niestety mamy takie czasy i tak naprawdę każdy sam się rozliczy kiedyś przed majestatem swojego Boga, jakiego tam wierzy. I nie nam ignorować w ogóle rodzicom, walczyć, szarpać się, bo w dzisiejszych czasach, kiedy dzieciom się lepiej powodzi niż rodzicom, coś się z czego cieszymy, nie da się tego uregulować. Dlaczego? Trzeba się cieszyć każdą chwilą i no niestety są takie czasy i takie obyczaje. Życzę wszystkim, żeby się kochali. O tak.
Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy pani za ten głos i gratulujemy akceptacji.
No właśnie, na tym zakończymy tę dyskusję. Musimy ją przerwać ze względów czasowych ram naszej audycji. Pani Kamilo, po tej krótkiej fragmencie kontaktu z naszymi słuchaczami, z jaką refleksją pani wyjdzie z tego studia?
Wyjdę z taką refleksją, że dodzwoniły się osoby, oprócz jednej pani, które czy zainteresowały się tą audycją, czyli poruszyła ta audycja osoby, które kierują się wartościami tradycyjnymi i katolickimi, i chrześcijańskimi. Nie dodzwoniły się, nie zainteresowały się, bądź nie słuchają tej audycji osoby, które są z drugiej strony.
Choć pani Maria tak ma taką sytuację w rodzinie i taką sytuację ma 57% polskich rodzin. Coraz później zawieramy związki małżeńskie albo w ogóle nie mamy na to ochoty i to tendencja, która narasta już od prawie 20 lat. Tak według Centrum Badania Opinii Społecznej wygląda obecnie stan polskiej rodziny. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Kamila Daruszewska, doradca rodzinny. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I pan Grzegorz Kaczmarek, socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kłania się Wojciech Sobociński. Do usłyszenia.